Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Błogosławiony Jan Duns Scott to kolejny teolog zaprezentowany w papieskiej katechezie środowej.
Polaków Benedykt XVI zachęcił, by pamiętali o chrześcijańskich korzeniach swego życia.
Nie ustają prześladowania wyznawców Chrystusa w wielu krajach świata.
7 lipca witają Państwa Barbara Marczewska
i Beata Zajączkowska.
Wybitny myśliciel franciszkański z przełomu XIII i XIV wieku, Jan Duns Scott, znany jako doktor subtilis, doktor subtelny, to temat kolejnej papieskiej katechezy o wielkich teologach. Podczas audiencji ogólnej streszczono ją w różnych językach.
Urodził się w Szkocji w 1266 roku. Po święceniach kapłańskich i specjalistycznych studiach w zakresie teologii i filozofii wkrótce okazał się wybitnym autorytetem tych dyscyplin. Nauczał na uniwersytetach w Oksfordzie, w Cambridge i w Paryżu. Podejmując wykłady w uniwersytecie w Kolonii, nieoczekiwanie zmarł w wieku 43 lat. Z uwagi na rangę i precyzję poruszanych przez niego kwestii oraz logiczną ich strukturę, został nazwany przenikliwym, subtelnym doktorem. Badania naukowe Dunsa Scotta obejmowały szeroką tematykę. Na szczególną uwagę zasługują wypracowane przez niego definicje i tezy dotyczące tajemnicy wcielenia Syna Bożego i Jego zbawczej męki, chrystocentrycznej wizji teologii, roli Matki Bożej w dziele zbawienia i jej niepokalanego poczęcia, wizji wolności i jej relacji do intelektu oraz wolnej woli.
Benedykt XVI przypomniał, że teolog zmuszony był opuścić Paryż podczas konfliktu króla Francji Filipa IV Pięknego z Bonifacym VIII, by nie podpisać dokumentu skierowanego przeciw papieżowi. Król chciał zmusić do tego franciszkanów, ale oni, wśród nich Duns Scott, woleli pójść na dobrowolne wygnanie.
Ten fakt każe nam pamiętać, że tyle razy w dziejach Kościoła wierzący spotykali się z wrogością i doznawali nawet prześladowań z powodu swej wierności i przywiązania do Chrystusa, Kościoła i papieża. Patrzymy wszyscy z podziwem na tych chrześcijan, którzy uczą nas strzec jako cennego dobra wiary w Chrystusa i jedności z następcą Piotra, a w ten sposób z całym Kościołem powszechnym. Błogosławiony Jan Duns Scott uczy nas, że w naszym życiu istotne jest wierzyć, iż Bóg jest nam bliski i kocha nas w Chrystusie Jezusie, a zatem żywić głęboką miłość do Niego i do Jego Kościoła. Świadectwo tej miłości mamy dawać na tej ziemi.
Benedykt XVI zwrócił też uwagę na nauczanie Dunsa Scotta o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Inni teolodzy nie potrafili jeszcze wówczas zinterpretować tej prawdy, w którą już wierzył lud Boży dzięki nadprzyrodzonemu sensus fidei, wyczuciu wiary.
W różnych językach papież pozdrowił pielgrzymów obecnych na audiencji, w tym licznych w auli Pawła VI Polaków.
Drodzy pielgrzymi polscy, wam obecnym tu dzisiaj i waszym rodakom bardzo dziękuję za to, że w ciągu roku tak licznie przybywacie do Rzymu, do grobów świętych apostołów i sługu Bożego Jana Pawła II. Umocnieni wiarą świętych pamiętajcie chrześcijańskich korzeniach waszego życia. Serdecznie was pozdrawiam, błogosławiam i proszę o modlitwę w dniach mojego pobytu w Castel Gandolfo.
Przed audiencją papież poświęcił w zewnętrznym murze Bazyliki Watykańskiej kolejną figurę świętego zakonodawcy, tym razem założyciela zgromadzeń księży rogacjonistów i córek Bożej Gorliwości. Ksiądz Hannibal Maria di Francia żył na przełomie XIX i XX wieku we Włoszech. Opiekował się zwłaszcza ludźmi najbardziej opuszczonymi. Zmarł w 1927 roku. Przy tej okazji Benedykt XVI spotkał się z uczestnikami rozpoczynającej się dzisiaj kapituły generalnej obu zgromadzeń. Rogacjoniści od 20 lat są obecni również w Polsce.
Po południu papież wyjeżdża na wakacyjny odpoczynek do podrzymskiego Castel Gandolfo. Papież uda się tam helikopterem. W lipcu nie będzie ogólnych i specjalnych audiencji dla pielgrzymów, poinformowała prefektura domu papieskiego. Z Ojcem Świętym będzie można się za to spotkać w niedzielę i uroczystości na modlitwie Anioł Pański odmawianej w południe na dziedzińcu jego letniej rezydencji. Na spotkania z Benedyktem XVI w Castel Gandolfo nie są potrzebne bilety. O wejściu na dziedziniec Pałacu Papieskiego decyduje jednak kolejność przybycia. Audiencje ogólne zostaną podjęte na nowo przez papieża, począwszy od pierwszej środy przyszłego miesiąca, czyli 4 sierpnia.
Emigracja wyznawców Chrystusa osłabia Liban i przynosi szkodę wszystkim jego mieszkańcom, niezależnie od wyznawanej przez nich religii, a nie samej tylko wspólnocie chrześcijańskiej. Zwrócił na to uwagę w wywiadzie dla francuskojęzycznego dziennika libańskiego L'Orient Le Jour, szef watykańskiej dyplomacji. Arcybiskup Dominik Mamberti zakończył wczoraj wizytę w tym kraju. Zaapelował do wszystkich kręgów libańskiego społeczeństwa o współpracę celem zatamowania eksodusu libańskich chrześcijan.
Sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami zaznaczył, że Bliski Wschód jest przedmiotem jej szczególnej troski. Broni ona zasad sprawiedliwości i wolności religijnej. Jej niepokój budzi sytuacja wspólnot chrześcijańskich w wielu krajach regionu bliskowschodniego i znalazło to też wyraz w dokumencie roboczym przygotowanym na jesienny synod biskupów. Emigracja chrześcijan zagraża pluralizmowi i dialogowi na tym terenie. Stolica Apostolska, zwrócił uwagę watykański minister spraw zagranicznych, troszczy się nie tylko o trudną sytuację w pewnych krajach muzułmańskich, ale bardzo często występuje w sprawie wyznawców Chrystusa i miejsc świętych, tak chrześcijańskich, jak i muzułmańskich, na terenie Ziemi Świętej. Miejsc tych nie można sprowadzać do rangi muzeów odwiedzanych przez turystów. Muszą przy nich pozostać miejscowe wspólnoty religijne, które zawsze były tam obecne, podkreślił arcybiskup Mamberti w wywiadzie dla libańskiego dziennika.
W chińskiej Mongolii Wewnętrznej zamordowano wczoraj wikariusza generalnego katakumbowej diecezji Ningxia oraz siostrę zakonną. Do zabójstwa doszło w mieście Wuhaj, gdzie pracowali w prowadzonym przez kościół domu seniora. 55-letni ksiądz Joseph Chong Shukai oraz 32-letnia siostra Maria Wei Yanhui zostali zasztyletowani w nocy. Rano ich ciała odnalazł personel domu opieki, gdy nie pojawili się na porannej eucharystii. Nieznane są motywy zabójstwa. Siostra była dyrektorką ośrodka, w którym przebywa na stałe 60 pensjonariuszy. Policja rozpoczęła już śledztwo, które prowadzi na terenie ośrodka.
Kilka godzin po wyjściu z wietnamskiego aresztu zmarł jeden z uczestników katolickich protestów w Condao. W maju Nguyen Nam brał udział w obronie przez parafian katolickiego cmentarza. Akcja w Condao przerodziła się w konfrontację katolików z siłami policyjnymi. Po incydencie aresztowano kilku miejscowych wyznawców Chrystusa, wśród których był również Nguyen. Zażądano od niego fałszywego oskarżenia innych parafian, na co się nie zgodził. Po ostatnim zwolnieniu z więzienia nie cieszył się długo wolnością. Zmarł w wyniku odniesionych ran zadanych przez wietnamskich funkcjonariuszy służb porządkowych. W wiosce Condao zapanowała atmosfera strachu. Władze lokalne chcą na jej terenie wybudować obiekty turystyczne. Wcześniej konieczna jest jednak eksmisja kilku tysięcy katolików, którzy bronią się przed przymusowym opuszczeniem posiadanych od wieków terenów rolniczych.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Pragnienie dalszej, rzetelnej współpracy z wymiarem sprawiedliwości, a zarazem zaskoczenie z powodu opublikowania przez belgijski dziennik doniesień o sensacyjnym znalezisku w Pałacu Arcybiskupim znalazły się w specjalnym komunikacie belgijskiego episkopatu. Chodziłoby o nieznane dokumenty w sprawie przypadków pedofilii w kościele. Sprawy tej dotyczyło kontrowersyjne przeszukanie w Pałacu Arcybiskupim w Mechelen.
W komunikacie czytamy, że episkopat Belgii domaga się wyjaśnienia, na czym swe informacje bazuje gazeta i czy nie zostało złamane prawo, gdy chodzi o dostęp do tajnych materiałów ze śledztwa. Jednocześnie oświadczenie informuje, że strona kościelna nie otrzymała dotąd spisu zarekwirowanych przez policję dokumentów. Belgijscy biskupi uważają, że nie chodzi o nieznane dokumenty, ale o dwie płyty CD z materiałami już wcześniej udostępnionymi m.in. dziennikarzom sądowym i prokuraturze. Ubolewają z powodu nierespektowania tajemnicy śledztwa i przekazywania prasie przez osoby zaangażowane w sprawy informacji, których jedynym celem jest podsycanie sensacji. Biskupi kolejny raz wyrażają wolę współpracy z wymiarem sprawiedliwości, która jednak, jak zauważają, ma opierać się na ścisłej współpracy z prokuraturą, a nie na reagowaniu na doniesienia prasowe.
Jezuicka szkoła w Montrealu nie jest zobowiązana do realizacji ministerialnego programu nauki etyki i kultury religijnej. Taki werdykt wydał Sąd Najwyższy kanadyjskiej prowincji Quebec, zezwalając placówce na kontynuowanie nauki religii i etyki katolickiej. Liberalny rząd prowincji wprowadził przed 5 laty prawo nakazujące zastąpić lekcje religii w klasach od 1 do 11 nauką etyki, nazywając tę decyzję znaczącym punktem zwrotnym w nowoczesnej historii edukacji.
Kiedy w zeszłym roku wszystkie szkoły zostały zmuszone do wprowadzenia rządowego programu, jezuicka szkoła średnia imienia Ignacego Loyoli w Montrealu zgłosiła się do rządu z prośbą o zastąpienie ministerialnego przedmiotu etyki programem nauki religii dotąd wykładanym w szkole. Rząd prośbę odrzucił, uzasadniając swą decyzję tym, że przekazanie wiary należy do rodziców i kościoła. Szkoła musi przekazywać wiedzę, a proponowany przez szkołę program jest wyznaniowy, co jest sprzeczne z programem rządowym. Szkoła Loyoli zgłosiła sprawę do Sądu Najwyższego prowincji Quebec, który przyznał szkole prawo do odrzucenia programu ministerialnego i nauki religii katolickiej. Są pytania, które muszą być postawione i my jesteśmy gotowi, aby je postawić, mówi dyrektor szkoły Paul Donovan. Uczymy nasze dzieci, że kiedy coś jest niejasne albo niesprawiedliwe, trzeba wstać i zabrać głos. Rząd zapowiedział apelację od wyroku sądu. Z Kanady dla Radia Watykańskiego ojciec Daniel Schwartz, oblat Maryi Niepokalanej.
Kościół katolicki w Salwadorze skrytykował uchwaloną tam niedawno ustawę parlamentarną, która wprowadza w szkołach obowiązek codziennego czytania fragmentów Biblii. Zgodnie z tym rozporządzeniem we wszystkich placówkach oświatowych w czasie roku szkolnego mają być odczytywane uczniom systematycznie i codziennie, maksymalnie przez czas 7 minut, fragmenty Pisma Świętego, jednak bez jakiegokolwiek komentarza o charakterze religijnym. Zgodnie z zamiarem salwadorskich ustawodawców, przepis ten ma przyczynić się do walki z przemocą. Obecnie ustawa oczekuje na podpis prezydenta Mauricio Funesa, który jednak wyraził wątpliwości co do jej sensu.
Podobnego zdania jest salwadorski episkopat, który zwrócił się do głowy państwa z wnioskiem o zawetowanie ustawy. Słowo Boże nie może być przedmiotem gier politycznych ani układów partyjno-religijnych, napisali biskupi. Stoi ono bowiem ponad czyimkolwiek interesem. Jak wyjaśnił arcybiskup San Salvador José Luis Escobar Alas, episkopat nie wątpi w dobrą wolę posłów. Przepis ten jednak narusza konstytucyjne prawo każdego dziecka do wychowania w wierze swoich rodziców.
Z drugiej strony wątpliwości może budzić także dobór fragmentów biblijnych, ich czytanie przez nauczycieli mających inne przekonania niż większość uczniów, czy brak odpowiedniego komentarza towarzyszącego lekturze. Stąd apel katolickiego episkopatu do wyznawców protestantyzmu, by strzec się dalszych podziałów, jakie może wnieść nowy przepis. Arcybiskup Escobar Alas zapowiedział również, że jeśli prezydent zdecyduje się jednak ustawę podpisać, Kościół zaskarży ją do Sądu Najwyższego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.